A co by było, gdyby... A czy można powiedzieć, że...
Nie bój się, filozofuj.
Czy filozofia to trudna sztuka i czy każdy może filozofować? I o ideę światów możliwych zapytam naszego dzisiejszego gościa, Artura Szuty, filozofa, wykładowcy Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Witam cię.
A zatem, panie doktorze, czy filozofia to trudna sztuka?
Pytanie trudne, bo można powiedzieć tak i nie. Trudne, jeśli chcemy ją robić, czy nią się zajmować profesjonalnie. To tak jak w każdej innej dziedzinie, czy w sporcie, czy w muzyce, czy w nauce, ale też można zajmować się nią bardziej hobbystycznie, można pozwolić sobie na mniej profesjonalny poziom i wtedy jest jak najbardziej dostępna, przyjemna i pożyteczna.
Dlatego też uruchomiliście klub Filozofuj, który zajmuje się popularyzacją filozofii.
W punkcie wyjścia to miało chyba się nazywać Fundacja na Rzecz Filozofii. Ostatecznie różne są nazwy. Kluby Filozofii to jest nazwa, która określa nasz cykl spotkań filozoficznych, natomiast niezależnie od tego mamy Filozofuj, czyli czasopismo, które ma popularyzować filozofię. No i teraz mamy też portal Filozofuj w internecie.
A oprócz tego debaty.
No tak, to byłyby kluby filozofów wtedy, którymi zajmuje się nasza koleżanka Celina Głogowska.
I debaty, warto o tym powiedzieć, odbywają się cyklicznie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zawsze z określonym tematem przewodnim. Ostatnio był to temat Światy możliwe.
No, są to tematy związane z tytułami czy głównymi tematami numerów filozofii. Ponieważ to czasopismo wychodzi co 2 miesiące, to i debata mniej więcej regularnie co 2 miesiące się odbywa. I nie tylko w Gdańsku, nie tylko w ECS-ie, w Europejskim Centrum Solidarności, ale też w różnych innych miastach. Tak, na przykład w Krakowie, w Warszawie ostatnio zaczęliśmy, we Wrocławiu, w Łodzi. No, pewnie gdzieś jeszcze w tej chwili w Olsztynie, w Szczecinie, więc staramy się tak po całej Polsce jeździć z filozofią do ludzi.
A kto przychodzi na te debaty?
Wydaje mi się, że całkiem różni ludzie przychodzą, ale przychodzą w liczbach, które nas zaskakują. Na przykład debata na temat Boga, która odbywała się jeszcze w epoce przed ECS-owej w restauracji. No, przyszło tak wiele osób, że nie mieścili się. Siedzieli na podłogach, na parapetach. To było ponad 100 osób w restauracji, która powiedzmy może by zmieściła 70 w normalnych warunkach. Więc od tamtego czasu zdecydowaliśmy się poszukać czegoś większego i ECS jest takim większym miejscem. I też liczby wahają się mniej więcej od 80 do 100 kilkudziesięciu, w zależności od tego prawdopodobnie jak gorący jest temat dla szerszego widza, czy szerszego słuchacza, czytelnika.
Ale to są filozofowie, to są studenci filozofii, czy to są też ludzie niezwiązani z filozofią?
Myślę, że to są różni ludzie, wiekowo też. Są starsi, są w wieku średnim, jak i młodsi. Widzę tam czasami twarze naszych byłych studentów, ale też twarze, których w ogóle nie wiem skąd są, nie znam, zadają pytania. Niektórzy okazują się być jakimiś lekarzami, jakimiś księgowymi, jakimiś księgarzami, którzy są właścicielami księgarni, więc wydaje mi się, że ludzie są całkiem różni.
Zadają pytania. Nikt nie boi się zadawać tych pytań. Filozofia zawsze nam się wydaje taka trudna, niedostępna dla nas.
Być może niektórzy się boją cię, nie zadają pytań, natomiast wiele osób podejmuje to ryzyko. Czasami pytania oczywiście są trudne do zrozumienia dla profesjonalnego filozofa, bo jednak mówimy o sprawach czasami trudnych i skojarzenia, które doprowadziły kogoś do zadania pytania, mogą być dla nas trudne do ogarnięcia, ale bardzo często są to inspirujące, ciekawe pytania i można na nie ciekawie odpowiedzieć.
A zatem wracam do pytania pierwszego. Czy filozofia to jest sztuka elitarna?
No, nie chciałbym tak powiedzieć, że jest. Z pewnością, tak jak mówiłem wcześniej, na zawodowym poziomie jest bardzo trudno. Trzeba bardzo się dużo oczytać, żeby rozumieć to, co się czyta. Natomiast problemy filozoficzne, wydaje mi się, że dotyczą przynajmniej niektóre z nich, a może nawet wiele z tych problemów, dotyczą każdego człowieka. Jak pytamy o sens życia, jak pytamy o to, czym jest miłość, albo pytamy się o to, czy śmierć ciała jest kresem istnienia człowieka, no to wydaje mi się, że to nie są pytania tylko dla specjalistów, tylko jak najbardziej dla każdego, no, rozumującego, każdego myślącego i jakoś zaangażowanego w tym świecie człowieka.
A czy o filozofii możemy mówić prostymi słowami?
Można, czasami za cenę pewnych uproszczeń, ale wydaje mi się, że można mówić, właściwie na tym powinna polegać sztuka wyrażania myśli, żeby niepotrzebnie nie komplikować materii. Bywa, że jak się mówi już o takich bardziej subtelnych różnicach, jakichś sporach, które mają tysiącletnią tradycję albo i dwutysiącletnią tradycję, to wtedy te rozróżnienia są bardzo, bardzo subtelne i potrzeba nowych słów. Natomiast jak chcemy ogólnie zrozumieć, na czym polega pewien problem, przynajmniej jak na początku, wchodząc w dane zagadnienie, to wydaje mi się, że można się obyć bez jakichś trudnych, skomplikowanych terminów.
Do tego projektu Filozofuj postanowiliśmy przyłączyć się także my jako Radio Mors i chcielibyśmy popularyzować idee filozoficzne, razem oczywiście z redakcją Filozofuj, uczestniczyć w debatach, ale też wspierać te debaty właśnie poprzez takie nasze cykliczne audycje radiowe. Mam nadzieję, że to nam się uda, ale chcielibyśmy o filozofii mówić językiem prostym i zrozumiałym. Mam nadzieję, że tutaj koledzy z kierunku filozofia będą nas w tym wspierać. Chciałabym też udowodnić, że filozof to też człowiek, taki jak my wszyscy. Dlatego też poprosiłam naszego gościa, doktora Artura Schutte, aby podzielił się z nami swoją pasją, jeśli chodzi o muzykę. Możemy o czymś takim mówić? Jakiej muzyki słucha filozof?
To nie jest łatwe pytanie, ponieważ filozof słucha, ale niekoniecznie zwraca uwagę na to, co słucha, byleby się mu podobało. Oczywiście nie mówię o każdym filozofie, ponieważ są różni. Mam przyjaciela, który jest jazzmenem i nagrywa płyty, filozoficzne płyty jazzowe. James Tartaglia, który zresztą na łamach naszego czasopisma już opublikował 2 artykuły i pewnie jeszcze będzie publikował. Natomiast rzeczywiście muzyka oczywiście jest takim elementem, czasem w tle, czasem bardziej na pierwszym planie, gdzie człowiek z nią jakoś się zaprzyjaźnia, słucha. Najczęściej jest to taka muzyka, która pozwala się skupić i myśleć. Czasami jest to taka muzyka, która pozwala chwilę wzbudzić jakąś emocję, na przykład trochę sobie zaszaleć, ale to, jakby to powiedzieć, zdarza się rzadziej.
Mhm. A jaką muzykę dzisiaj nam mógłby pan zaproponować, która byłaby taka najlepszą ilustracją do tej dyskusji?
No, trudno mi powiedzieć. No, powiedzmy, że możemy zacząć od takiej muzyki nastrojowej, która na przykład budzi poczucie większej przestrzeni. Najczęściej to jest muzyka symfoniczna, ale na przykład muzyka filmowa symfoniczna, która może być bardziej wciągająca emocjonalnie.
No dobrze, w takim razie z filmu Gladiator może być?
Jak najbardziej. Thank you.
Na początku audycji wspomnieliśmy o debatach filozoficznych, które odbywają się cyklicznie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wiemy, że też w innych miejscach. W ostatniej poświęconej światom możliwym uczestniczyła nasza reporterka Ewa Popławska.
Zaczynamy. Dobry wieczór. Już Państwa powitać serdecznie po raz kolejny na debacie filozofii siódmej. Od roku spotykamy się w Europejskim Centrum Solidarności. Bardzo dziękujemy naszym gospodarzom za to, że nas tutaj goszczą. A dzisiaj, jak już powiedziałam, debata na temat światów możliwych. Dwóch znakomitych gości, profesor Arkadiusz Grudziński z Uniwersytetu Szczecińskiego i profesor Wojciech Żełaniec z Uniwersytetu Gdańskiego. Pozwolę sobie wkrótce przedstawić teraz sylwetki naszych szanownych dyskutantów. A więc profesor dr habilitowany Arkadiusz Grudziński jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajmuje się ontologią, epistemologią, teorią intencjonalności oraz historią szeroko rozumianej tradycji brentonowskiej. Jest współwydawcą nowej edycji dzieł Franza Brentana oraz serii wydawniczej filozoficznej Phenomenology and Mind. Książki autorskie pana profesora napisane i wydane w języku niemieckim dotyczą teorii filozoficznych Romana Ingartena, Franza Brentano i Aloysiusa Maynonga. Obecnie w druku jest książka pana profesora poświęcona naturze intencjonalności. I profesor, doktor habilitowany Wojciech Żełaniec, profesor filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Co ważne, jest to jeden z nielicznych zakładów polskiej filozofii, które ex professo, czyli z urzędu, zajmują się filozofią społeczną. Profesor Żełaniec zajmuje się obecnie głównie filozofią społeczną, w tym problematyką norm, jak sam mówi, wycieczkami w kierunku fenomenologii, semiotyki i logiki deontycznej.
To była debata na temat światów możliwych, ona tak się zaczynała. To zagadnienie filozoficzne jest dosyć trudne do zdefiniowania dla przeciętnego słuchacza. Żeby to udowodnić, to posłuchajmy przez chwilę, co na ten temat mówili mieszkańcy Gdańska. Pytała ich o to Ewa Popławska.
Zapytaliśmy przechodniów, czy ich zdaniem nasz świat można uważać za najlepszy z możliwych. Jeśli tak, to dlaczego? A jeśli nie, to jaki byłby najlepszy z możliwych światów?
Uważam, że jest znośny, jest jakieś małe możliwości rozwoju, tak? Nie wiem, w jakim kontekście ten świat jest lepszy, ale wydaje mi się, że idziemy do przodu, tak? Więc jest to dobry świat. Lepszy świat? No na pewno pozbawiony tych złych rzeczy, czyli jak, nie wiem, jakaś nierówność, nietolerancja, choroby, tak? Jeżeli w kontekście ludzkości mówimy. Wydaje mi się, że tutaj na pewno moglibyśmy coś zrobić.
Świat nie jest aż taki doskonały, jakbyśmy mogli tak podejrzewać. Nie do końca panuje ład przestrzenny, jeśli chodzi o miasta. Ludzie się nie odzywają do siebie między innymi na przykład w autobusach, także nie jest to do końca taki świat, jaki powinien być. No. Idealnego światu moim zdaniem nie da się stworzyć. Zawsze znajdzie się coś, co będzie zakłócać ten ideał.
Ciężko w Polsce. Jest naprawdę ciężko. Żeby nam trochę państwo pomagało. A państwo nam nic nie chce pomagać, nic.
Zależy kto na jak patrzy.
Na żadnym innym nie żyje. Także nie możemy mówić o czymś, na jaki temat nie mamy pojęcia. W sensie, jeżeli mówimy o jakimkolwiek innym świecie, to no, nie żyjemy na żadnym innym świecie, prawda? Więc żyjemy na tym świecie i to jest w sumie świat najlepszy, jaki może być. Znaczy, jak już odpowiedziałem, że tak jest, no to nie mogę chcieć niczego ulepszać.
Tu się mi nic nie podoba. Zorganizowanie samego życia, nie? Nawet sam pójdę tutaj do sklepu i jest nieprzyjemnie nawet w samym sklepie. Ludzie bezczelni, niemili, nie zwracają uwagi na żadnego innego człowieka.
Jest dobrze, tak?
Na pewno jest najlepszy.
Czy ten świat jest najlepszy z możliwych? No absolutnie nie. Za dużo draństwa, za dużo jest kłamstwa, za dużo oszustwa, za dużo ludzi mało życzliwych dla siebie. No idealnego świata nigdy chyba nie będzie. Także mógłby być trochę przyjemniejszy dla otoczenia i dla ludzi.
Nie. Nie, pan da spokój.
No tyle o świecie mówią mieszkańcy Gdańska. Taki jest głos ludu. A co o tym sądzi specjalista, dr Artur Szuta?
Samo przysłuchiwanie się tym odpowiedziom nasuwa jedną myśl, że co innego wiele z tych osób rozumiało przez to samo pytanie. Bo świat może być, na przykład nasza Polska jest naszym światem. Mój świat prywatny jest światem, w którym żyję. Ziemia jest jakimś ludzkim światem, ale też światem może być cały wszechświat. Więc po pierwsze to jest jedna rzecz. Pytanie można rozumieć różnorako, natomiast jeśli założymy, że świat to jest wszystko, co istnieje, w sensie aktualnym, czyli zrealizowanym, namacalnym, dotykalnym, ten konkretny świat, to odpowiedź na to pytanie wymaga wiedzy na temat całego świata. Bo to trochę tak jak z manipulacją w mediach. Możemy obejrzeć fragment i wyciągać wnioski na temat całości, a ten fragment nie jest reprezentatywny dla całości, albo no, nie pozwala zrozumieć całości. Tak, dla przykładu, możemy być świadkami pewnej sceny, gdzie ktoś jakimś twardym narzędziem zadaje ból drugiej osobie i my możemy powiedzieć, że coś złego się dzieje. A gdy przyjrzymy się dokładnie okolicznościom, możemy się zorientować, że to dentysta komuś leczy ząb. No i podobnie może być z tym światem, że tak naprawdę znamy jego fragment. Nie umiemy sobie wyobrazić, czy na przykład śmierć ciała fizycznego jest końcem mojego istnienia w tym świecie, więc też nie umiemy ocenić cierpienie, które mogłoby w tym właśnie świecie się nam przydarzyć. Czy ono jest jakby w ostatecznym rachunku wzięte jako powiedzmy ten odważnik na wadze, który decyduje o tym, że jest ujemna wartość tego życia, czy jest to tylko pewien element, pewne doświadczenie, które zbieramy, a gdzieś potem jest szansa na dalszą egzystencję dzięki temu doświadczeniu będącą czymś lepszym. Tego nie możemy ocenić, więc to pytanie wydaje się nie mieć ostatecznej odpowiedzi. No, są różne hipotezy, które można stawiać, na przykład Leibniz, który jest jednym z pierwszych filozofów, którzy zadawali sobie to pytanie o to, czy ten świat jest najlepszym z możliwych, wyobrażał sobie taką sytuację, że ten świat nie jest idealny, ale idealny nie jest możliwy. Natomiast ten świat jest, jeśli można tak powiedzieć, wypadkową różnych potrzebnych w tym świecie elementów. I gdybyśmy zabrali jeden z tych elementów, bo uznamy, że on jest zły, na przykład cierpienie, to mogłoby się okazać, że powstanie świat, który wcale nie będzie lepszy. I jeśli ktoś chciałby na ten temat poczytać językiem no, takim dostępnym dla wszystkich, to w naszym numerze Filozofuj właśnie o światach możliwych jest taka bajka Filipa Kobieli o trzech złotych klatkach królewnej scholastyki. I tam ten problem, te różne możliwości, gdyby poprawić świat, co z tego wyjdzie, są pięknie przedstawione.
No tak, to jest, teraz mówiliśmy o takim wartościowaniu naszego świata, tak, który znamy, natomiast chciałabym, żebyśmy zaczęli jednak tę dyskusję od rozważania, czy światy możliwe w ogóle istnieją.
No, wydaje mi się, że warto zadać sobie pytanie, czym są światy możliwe, bo czy one istnieją, to już jest pytanie, które zakłada, że wiemy, o czym mówimy. Są różne stanowiska, natomiast takie najbardziej naturalne, jeśli można tak powiedzieć, związane jest z naszym myśleniem, nas jako ludzi. My jesteśmy świadkami, doświadczamy aktualnego świata, w którym żyjemy, ale mamy zdolność wyobrażenia sobie, że ten świat mógłby być inny niż jest.
Czyli takie trochę co by było gdyby?
Tak, tak, na przykład co by było gdyby. Czasami nie myślimy o tym, co by było gdyby, tylko myślimy o czymś całkiem innym, co nawet no, nie mogłoby być następnikiem jakiegoś gdyby, nie mogłoby wynikać z jakiejś zmiany aktualnego stanu rzeczy. Na przykład możemy się zastanawiać, czy istnieją jakieś istoty inteligentne, albo czy na innych planetach przebiegają procesy ewolucyjne. I to nasze wyobrażanie sobie czegoś, czego nigdy na oczy nie widzieliśmy, no jest taką zdolnością odbiegania od tego, co jest przed naszymi oczami i manipulowania wyobraźni, budowania nowych modeli, czy to świata, czy modeli swojego życia, czy na przykład powieści fantastycznych, bądź innych, gdzie fikcyjne postaci, fikcyjne światy są przez nas kreowane. Ta zdolność naszego umysłu do, no niektórzy mówią tworzenia światów możliwych, ale na przykład w debacie dwóch gości zaproszonych stwierdziło, że światy możliwe odkrywamy, a nie kreujemy. No każe nam myśleć, że jeśli to jest coś, co odkrywamy naszym umysłem, to wtedy pytanie jest, jak to coś istnieje, gdzie to coś istnieje. No i są różne pomysły. W filozofii takie dwa ogólne stanowiska, też w jednym z naszych artykułów przedstawione, są takie, że albo to są po prostu pewne reprezentacje, czyli jeśli tak można powiedzieć, pewne byty intencjonalne, to jest termin techniczny, natomiast chodzi o to, że to są pewne nasze myślne jakieś wyobrażenia, one są pożyteczne, bo możemy dzięki nim jakieś tam cele praktyczne osiągać, albo rzeczywiście istnieją gdzieś poza naszym światem, wszystkie, które jesteśmy w stanie sobie wyobrazić scenariusze, gdzieś się realizują, a nasz świat jest jednym z takich właśnie światów,
Czyli nasz świat też może być światem możliwym dla zupełnie kogoś innego, z innego świata możliwego, prawda? Tak. Czyli jakby tak upraszczając, no świat możliwy to jeden wariant, to jest ten świat nasz wyobrażeniowy, a drugi wariant, który może, świat, który rzeczywiście może istnieć, prawie że to jest świat równoległy, tak? Możemy to w ten sposób nazwać?
Można by powiedzieć, że termin świat równoległy bierze się z fizyki. Mhm. Fizycy zakładają taką możliwość, że gdzieś poza naszą tą czasoprzestrzenią istnieją inne czasoprzestrzenie. Są takie różne wyobrażenia, że one mogą być jak takie bąble, bańki mydlane, które obok siebie są, ale no są od siebie oddzielone. Nie ma możliwości przejścia z jednego świata w drugi świat. Może tak właśnie być, ale one nie muszą być równoległe, ponieważ słowo równoległe sugeruje, że one jakby krok w krok idą w tym samym czasie, tym samym tempem, czy różnymi tempami, ale w tym samym kierunku. Tak być nie musi. One nie muszą być równoległe. One mogą być przeciwkierunkowe. Można sobie w ogóle inne jakieś metaforyczne terminy na ich odniesienie względem siebie, a mogą być całkiem odizolowane.
Mm-hmm. A jeszcze teraz nasunęła mi się taka refleksja, czy w takim razie, bo mówimy tutaj o jednym wariancie światów możliwych, czyli tych światów wyobrażeniowych, takich, które gdzieś tam projektujemy, czy odkrywamy, tak? To są, ja nie jestem filozofem, więc będę teraz upraszczać, czyli to są takie światy, które nie istnieją realnie.
No to jest...
To, ale teraz pytanie, które się z tym wiąże, czy w takim razie rzeczywistość wirtualna i może być takim światem możliwym? Jest fikcją?
No, może być światem realnym. Bo ono może być światem równoległym i realnym zarazem. Bo jeżeli ktoś powie, że nie wiem, dysponuje jakimś awatarem i ma jakieś tam w tym świecie wirtualnym problemy, albo nie wiem, coś tam ma jakąś pracę, są różne takie gry, tak zwane Second Life, to możemy powiedzieć, że to nie jest świat możliwy, tylko już zrealizowany. Natomiast świat możliwy byłby wtedy, gdyby nie był zrealizowany, a mógłby się zrealizować, albo mógł był się zrealizować w przeszłości. I wtedy mówimy o światach możliwych. Tak więc to jest jeszcze inny rodzaj mówienia o światach, które są jakby równoległe, albo są w naszym świecie takimi podzbiorami. Ponieważ możemy sobie wyobrazić bardzo łatwo, że świat wirtualny to jednak część naszego świata, część wbudowana w ten świat poprzez komputery i programy komputerowe. Chociaż też pewnie można by sobie rozważać różne scenariusze. Ktoś, kto gra w jakąś tam grę, wie dobrze, że jak mu się nie powodzi, to może cofnąć się w czasie i od nowa zacząć i jakiś inny, alternatywny sposób prowadzenia tej gry przeprowadzić.
Skomplikowane te rozważania, a miało być proste o filozofii. Chwila oddechu muzycznego. Panie doktorze, co nam proponuje filozof tym razem?
Nie wiem, no jeżeli możemy posłuchać jakiejś muzyki hiszpańskojęzycznej, to czemu nie?
To jest też moja ulubiona. W takim razie pozwoli pan, że ja tym razem dokonam wyboru.
Porque tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. tu amargura pa' consolarte la yo. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me lloras más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Estás en el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola, mi niña Lola, ay, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola.
Wracamy do rozmowy na temat światów możliwych. Przez meandry filozoficzne prowadzi nas dr Artur Szuta. Może posłuchajmy w tej chwili, co na temat światów możliwych sądzi jeden z prelegentów niedawnej debaty, profesor Arkadiusz Chrudzimski.
Może istnieje nieskończona wielość, nieskończenie wielość światów równoległych, no i ponieważ one są nieskończone i różne względem siebie, to któryś z nich musiał być taki, że możliwe jest w nim inteligentne życie i my właśnie w nim się znajdujemy. Teraz jeżeli ten argument ma być konkluzywny, to światy możliwe nie mogą być tylko konstruktami, które są pożyteczne bądź nie, tylko muszą być czymś ontologicznie mocniejszym. No i teraz, czy profesor Chrudzimski użyłby tego argumentu, a jeśli tak, to przyznałby, że trzeba o światach możliwych myśleć mocniej, czy być może nie?
Ja bym nie użył tego argumentu. Znaczy to jest ta wizja Davida Luisa, tak? On by, powiedzmy, coś takiego powiedział, tak? A na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś, a nie nic, to by odpowiedział, no, że przecież to jest trywialne, bo po prostu istnieje wszystko. Wszystko pomyślalne istnieje, tak? To znaczy, obok naszego świata są te światy z krasnoludkami i z różnymi innymi dziwnymi rzeczami. Więc, ale ja bym nie użył tego argumentu, bo ja po prostu nie wierzę, że coś takiego jest. Zresztą ta ontologia miejsca to generuje swoje własne kłopoty, na przykład tam są takie kłopoty z tak zwanymi odpowiednikami, tak? To znaczy ja nie mogę istnieć w wielu światach, więc nie można powiedzieć, że Chrudzimski jest tam i jest leśniczym. Odpowiednik Chrudzimskiego jest leśniczym, tak? I trzeba kryteria identyczności odpowiedniczyć, tak? Także to jest, kiedy się widzi, że teoria filozoficzna zaczyna generować więcej swoich problemów niż tych problemów, które miała wyjaśnić, to jest lampka jakby ostrzegawcza, że coś jest nie w porządku z nią i myślę, że z ontologią Luisa już dość szybko ta lampka powinna się zapalić.
Jak widzimy, filozof może odpowiadać na jedno pytanie na wiele sposobów. No, Luis był filozofem, miał swoją koncepcję. Profesor Chrudzimski się z Luisem nie zgadza. Dla niego jest to zbyt tak zwana bogata ontologicznie koncepcja. To znaczy, że proponuje istnienie tak wielkiej ilości bytów, że musiałby się z tego jakoś wytłumaczyć, usprawiedliwić. Tak zwana brzytwa Ockhama czy zasada brzytwokama tutaj została złamana. Ale niektórzy mimo wszystko, tak jak Lewis, odwołują się do istnienia światów możliwych realnie, aby na przykład właśnie wytłumaczyć, odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że w tym świecie, przy tak małym prawdopodobieństwie, czy małej, niewielkiej szansie na to, że ustaliłby się w wyniku wielkiego wybuchu świat, który sprzyja powstaniu życia, życia inteligentnego, powstał. I niektórzy właśnie tak mówią. Powstał, bo gdzieś musiał powstać, skoro jest nieskończona liczba wszechświatów czy światów, to w jednym z nich mogło się tak, a nawet powinno, czy musiało się tak zdarzyć, że jest życie. No ale to założenie wielu, wielu światów jako realnie istniejących jest ontologicznie, jeśli tak można powiedzieć, kosztowne, co profesor Chudzimski zauważył.
Zaczynamy już wchodzić w coraz głębiej, w coraz trudniejsze takie rozważania, aspekty dotyczące światów możliwych. Panie doktorze, dlaczego o tym rozmawiamy? Czy te światy możliwe są dla nas ważne?
No one są ważne na wielu poziomach. Dla filozofów są ważne. Dzięki temu pojęciu, czy dzięki światom możliwym jesteśmy w stanie formułować, definiować różne pojęcia, na przykład pojęcie konieczności, albo też pojęcie możliwości. Możemy też budować eksperymenty myślowe. Ta dziedzina światów możliwych, czyli tak można powiedzieć, dziedzina możliwości, która jest jakoś ukryta w sferze umysłu, jest takim terytorium, gdzie filozofowie chodzą jak naukowcy po świecie i szukają tam w tym świecie różnych ciekawych zjawisk. Tak my chodzimy po tym świecie, światach możliwych, to już w liczbie mnogiej, i tam kreujemy bądź odkrywamy jakieś scenariusze, dzięki którym możemy rozwiązywać jakieś zagadki filozoficzne, ale też nie tylko dla filozofów to jest ciekawa dziedzina czy ciekawe zjawisko. Gdyby nie było światów możliwych, nie byłoby powieści science fiction, fantasy, w ogóle nie byłoby literatury pięknej, bo ona zazwyczaj nie jest literaturą faktu, tylko właśnie literaturą fikcji. A fikcja to już jest miejsce w świecie możliwym.
A zatem twórzmy sobie światy możliwe, tak? Mniej więcej można tak apelować.
Albo odkrywajmy.
Odkrywajmy. A pan jest zwolennikiem właśnie jakiej teorii? Czy my je tworzymy, czy je odkrywamy?
No, wydaje mi się, że raczej odkrywamy.
Czyli one istnieją niezależnie od nas?
Czy one istnieją niezależnie od nas? Trudno powiedzieć, co to znaczy niezależnie od nas. One może istnieją dzięki nam, dzięki temu, że jesteśmy my, istoty posiadające umysły. Ale w ramach tych umysłów nie poruszamy się dowolnie. Dobrym przykładem jest matematyka. Ja nie mogę sobie kreować, jak chcę, matematycznych formuł. Ja muszę się trzymać jakichś reguł, które wyznaczają mi ścieżki myślenia, które są niezależne. Chociaż gdyby nie było istot myślących, te reguły nie mogłyby istnieć, nie mogłyby się zrealizować.
Ale w takim razie każdy z nas może wykreować czy odkryć zupełnie inny świat możliwy, prawda? Czyli
wydaje się, że liczba tych światów jest nieskończona, że można bardzo podobne światy odkrywać, które różnią się małymi szczegółami, można odkrywać światy całkiem od siebie odległe i niezależne. Wydaje się, że im bardziej nowe światy odkrywamy, tym większą ma to dla nas wartość w sztuce na przykład.
To jak to badać?
Po prostu myśleć.
Ale na poziomie takiego porozumienia naukowego, no nie jesteśmy w stanie się tutaj gdzieś skonsultować czy skonfrontować, skoro każdy z nas dostrzega czy odkryje zupełnie inny świat.
I tak, i nie, bo być może odkrywamy te same światy. Jak mówimy o na przykład o logice i o pewnych możliwościach, o koniecznościach, to zdaje się, że odkrywamy te same. Na przykład zasady logiki są uniwersalne. Odkrywamy, że są uniwersalne. Podobnie z matematyką, podobnie z zasadami racjonalności, kiedy zastanawiamy się, jak powinien przebiegać proces poznania, kiedy zastanawiamy się nad trochę bardziej miękkimi przykładami, na przykład w sztuce, nad pojęciem piękna, no to wtedy rzeczywiście okazuje się, że niektórzy, czy większość ma różne pojęcie, czy różne podejście, różne rozumienie piękna, ale wydaje się zarazem, że ta rozmowa, dyskusja, przekonywanie się istnieje dzięki temu, że jednak odwołujemy się do czegoś wspólnego, do wspólnych miejsc, które odwiedzamy naszymi umysłami.
Myślę, że czas na przerwę muzyczną. Co tym razem nam pan zaproponuje?
Może coś, co sprzyja myśleniu. Coś, co pozwala czuć przestrzeń światów możliwych, czyli na przykład muzyka Eni.
I walk to the horizon, and there I find another. It all
Mówiliśmy o istnieniu światów możliwych, zastanawialiśmy się nad ich istotą. To może teraz czas na taką refleksję, czy nasz świat można uznać za najlepszy z możliwych. Od tego zaczęliśmy i powoli zmierzamy do końca, wracając właśnie do tego pytania. Panie doktorze.
Wydaje się, że nie jest w sposób oczywisty ten świat nie najlepszym z możliwych. Ale też nie jest to dla nas dosyć wyraźne, czy dość wyraźne, że jest najlepszym z możliwych. Pierwsza myśl, jaka przychodzi, to zawsze cierpienie. W tym świecie jest cierpienie, są braki, które odczuwamy, na przykład to, że starzejemy się po tak krótkim czasie życia, więc to wszystko byłoby na rzecz myślenia, że jednak to nie jest najlepszy z możliwych światów. Natomiast tak naprawdę, ponieważ nie wiemy, jaki jest ten świat w całości, to nie wiadomo, czy ta odpowiedź jest słuszna i prawdziwa. Więc tutaj często ludzie odpowiadają, ja bym był jedną z tych osób, w zależności od tego, jakie mają nadzieje na temat jakaś całość tego świata. Jeśli ktoś na przykład ma, nie wiem, czy to jest nadzieja, czy to jest raczej rozczarowanie tym światem, że on jest tylko zbiorem ślepych atomów, jakichś sił i skutkiem ubocznym oddziaływania tych sił jest istnienie ludzkiego życia i to życie jest takie, jak wygląda w tej chwili, no to z pewnością nie jest to świat najlepszy z możliwych. Można łatwo sobie wyobrazić światy, w których moglibyśmy żyć lepiej. Natomiast jeśli ktoś ma nadzieję, że to, co spostrzegamy teraz, to jest tylko cząstka tego świata i jest to też świat, który jest w procesie dynamiczny, to znaczy, że jest jakieś potem, jakieś przedtem, więc my nie wiemy, dokąd ten świat zmierza, to pozostawia taki margines na racjonalną nadzieję, że może jednak jest najlepszym z możliwych.
Posłuchajmy, co na ten temat sądzi profesor Wojciech Żełaniec.
Bardzo trudno powiedzieć coś o świecie jako całości, tym bardziej jeżeli chodzi o takie rzeczy jak jego dobroć, czy jego niedobroć, czy jego złość. Ale obawiam się, że tak jak się to pytanie najczęściej naiwnie rozumie, skłaniałbym się do odpowiedzi twierdzącej, mimo że zdaje się ona przeczyć pewnym podstawowym intuicjom. Wiadomo, że w tym świecie jest i było zawsze bardzo wiele zła, zła moralnego, zła fizycznego, zła estetycznego również. Wystarczy przypatrzeć się zabudowaniu naszych miast, żeby się o tym ostatnim przekonać. Także jest bardzo dużo zła, a mimo to podejrzewam, że jest to świat najlepszy z możliwych, przy czym kładę tutaj nacisk logiczny na te słowa najlepszy z możliwych. Na pewno są światy, czy są do pomyślenia, światy pomyślane, które są lepsze od naszego, ale te światy nie są możliwe. Są możliwe tylko w tym sensie, że nam się wydaje, że możemy je pomyśleć, ale gdybyśmy pomyśleli je do końca, to natknęlibyśmy się prędzej czy później na jakąś sprzeczność, na jakąś niezgodność, na jakiś dysonans, który sprawiłby, że musielibyśmy je odrzucić jako projekty możliwe. Także jest, na pewno nie jest to świat najlepszy z dających się zarysowo czy szkicowo pomyśleć, ale świat najlepszy z możliwych. Myślę, że jeżeli się wierzy w Boga, to jest to stosunkowo łatwo uwierzyć, dlatego że wierzy się w Boga najczęściej jako nie w jakąś istotę złośliwą, czy podłą, czy głupią, ale w istotę mądrą i dobrą. A jeżeli się nie wierzy w Boga, to myślę, że w pewnym sensie jest jeszcze łatwiej w to uwierzyć, dlatego że wtedy wierzy się w naturę, jakkolwiek się ją rozumie i wiadomo z obserwacji, że natura zawsze toruje sobie najłatwiejszą drogę. Rzeka płynie tam tym torem, którym siły są najbardziej zrównoważone, światło rozchodzi się po linii prostej. Także jest mnóstwo przykładów na to, że natura zawsze w swojej mądrości jakoś tak urządza, żeby jej było najłatwiej i najpiękniej. Przy czym oczywiście jej punkt widzenia nie musi się w skalę zgadzać z naszym.
Powoli musimy kończyć naszą dyskusję na temat światów możliwych. O światach możliwych rozmawiali, dyskutowali miłośnicy filozofii podczas debaty w Europejskim Centrum Solidarności. Czy mógłby pan podsumować tę debatę?
No, kiedy jej słuchałem, miałem takie obawy, że może być zbyt abstrakcyjna i trudna dla słuchaczy, ale głosy osób wychodzących z sali były, te, które mnie się udało usłyszeć, były takie, że podobało się i byli usatysfakcjonowani, więc o dziwo jednak taka debata ma sens i ludzie są w stanie w niej znaleźć coś ciekawego dla siebie.
To może posłuchajmy właśnie tych głosów, a wrażenia z dyskusji uczestników debaty zapytała Ewa Popławska.
To jest trudne pytanie, czy mi się podobała, czy odczuwałem przyjemność, w jaki sposób mi się podobała. Uważam, że była trudna, skomplikowana.
Tak, była bardzo ciekawa. Co prawda niektóre tematy były dla mnie bardzo obce, bo nie jestem z wykształcenia filozofem, ale zdecydowanie bardzo, bardzo ciekawa i ciekawe poglądy filozoficzne a propos różnych światów.
Na pewno w pewnych możliwych światach bardzo ciekawa, ale mój świat jeszcze jest troszeczkę za mały, żebym mógł stwierdzić, na ile się zgadzam lub nie.
Tematyka była bardzo interesująca i na pewno zmieniła wiele w moim życiu.
Nie zdążyłem się zastanowić nad tym, czy zdążyła coś zmienić w moim postrzeganiu światów możliwych, ale myślę, że pewnie tak. Tak. Dowiedziałem się kilku interesujących rzeczy. Mam tu na myśli wypowiedź pana profesora Kostro. Reakcje prowadzących na uwagi z sali wprowadzały pewną dynamikę do mojego rozumienia tego tematu.
Interesujące podsumowanie, prawda? Zwłaszcza ten głos młodej dziewczyny, która mówi, że ta debata zmieniła wiele w jej życiu.
No to jest ciekawe. Zagadka, co mogło się wydarzyć.
Może dowiemy się podczas następnej debaty. Mam nadzieję, że nam też udało się choć trochę przybliżyć naszym słuchaczom ideę światów możliwych. A do filozofii i filozofowania będziemy wracać na antenie Radia Mors z podobną częstotliwością, jak odbywają się debaty klubu Filozofuj. Czyli
Około co dwa miesiące.
Następne spotkanie poświęcone będzie tożsamości.
Tożsamości osobowej.
Dziękuję bardzo za uwagę. Naszym gościem był dr Artur Szuta, filozof. Na następną audycję zapraszam mówiąca te słowa Monika Białek, a audycja powstała przy współpracy Ewy Popławskiej i Karoliny Gleinert.
somos livres para nos libertar. Oi, oi. Como crianças brincando, crianças sorrindo, crianças sendo crianças. Ah, como crianças brincando, crianças sorrindo, crianças. Balancei, yeah. Balançai, yeah. Swinga para lá, yeah. Swinga para cá, yeah. Balancei, yeah. Balançai, yeah. Maria José, swing no pé se não chega pra lá.
Diz que vai, mas que vem. Me engana que eu gosto.
Balancei,
vai.